Dobry wieczór, Wojciech Suleciński. Witam Państwa w kolejnej audycji Co za historię. Oczywiście dziś wracamy do tematu ukraińskiego nie przez przypadek, bo dzieje się wokół Ukrainy wiele. Dzieje się też wiele rzeczy, które wzbudzają różnego rodzaju skojarzenia historyczne i o tych skojarzeniach pewnie dzisiaj sporo porozmawiam. Moim gościem jest profesor Igor Hałagida z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
No dobrze, ale to jeśli mamy powiedzieć o tych skojarzeniach, no to jednak zacznijmy od tego dramatycznego wydarzenia, które zdarzyło się w tym powiecie chrubieszowskim, czyli o tym wybuchu rakiety. I pewnie zapytam pana o jedną rzecz. Na ile współczesna Ukraina ma, jeśli ja dobrze rozumiem, jakiś pewien kłopot z tym, żeby czasami powiedzieć, no przydarzyło nam się, coś się dzieje. Bo odniosłem takie wrażenie, że w Polsce ta narracja, którą uzyskaliśmy dzięki tam informacjom od Amerykanów, bardzo szybko została przyjęta i przekuta jakby w taką opowieść, która jest, powiedziałbym, proukraińska, która wyjaśnia jakby polskim obywatelom, że co prawda jakby to powiedzieć, zdarzyło się coś tragicznego, ale to nie oznacza naszego złego myślenia o Ukrainie i ich prawie do obrony własnego kraju. Odnoszę takie wrażenie, że ta sama narracja na Ukrainie była już trudniejsza. Czy to oznacza, że coś się takiego zdarzyło na Ukrainie w ciągu ostatnich miesięcy, że takie uderzenie się trochę w piersi jest trudne tam w tym kraju, który toczy wojnę?
Ja myślę, że tutaj jest kilka czynników zagrało. No przede wszystkim pewne emocje, prawda, które towarzyszyły temu wydarzeniu. Fakt, informacja, że rakieta spadła na terytorium Polski, zarówno w społeczeństwie ukraińskim, jak i chyba też u części władzy wywołała automatyczne skojarzenie, że to była rakieta rosyjska i no, spodziewano się w takim wypadku, może oczywiście nie błyskawicznego zastosowania odpowiedniego tego punktu traktatu, prawda, czy jakiejś gwałtownej reakcji państw NATO, ale na przykład, nie wiem, może zwiększenia pomocy, czy wojskowej, czy wprost wyrażenia jakiegoś potępienia wobec Rosji. I ta reakcja no, już była po prostu nerwowa ze strony władz ukraińskich.
Dobrze, ale bo to ja nawet rozmawiałem z jakimś ekspertem militarnym parę dni po tych wydarzeniach od razu i zadałem mu takie pytanie, czy właśnie to mogłoby być pretekstem do tego, żebyśmy na przykład nie wiem, ogłosili my jako NATO oczywiście, że jakaś część terytorium Ukrainy, która jest bardzo blisko naszych granic, powinna być bezpieczna od jakichkolwiek ataków, no bo to zwiększyłoby nasze bezpieczeństwo. Odnoszę takie wrażenie, że ta narracja z kolei po naszej stronie nie została podjęta zupełnie, mimo tego, że jak rozumiem, to chyba na niej Ukraińcom najbardziej zależało.
Tam pojawiają się takie głosy, na przykład apele, żeby po stronie, oczywiście polskiej stronie granicy, rozmieścić kolejne jakieś baterie patriotów, prawda, które by tam chroniły część tego ukraińskiego nieba. Zresztą proszę pamiętać, że to jest ten postulat ochrony ukraińskiego nieba, który na Ukrainie się pojawia właściwie od niemalże samego początku.
To prawda, on wzięty zresztą jest historycznie z takich działań George'a Busha seniora z czasów wojny w Iraku. Dokładnie. I to jest ciekawe, że po 30 paru latach pojawia się taki postulat polityczny, no mający wyraźnie taki historyczny aspekt. On co prawda doprowadził do złych rzeczy, a nie dobrych, bo okazało się, że to nie wystarczyło do tego, żeby chronić ludność Iraku przed represjami ówczesnego przywódcy. No ale to jakby zupełnie inna historia. Ale to w takim razie porzućmy ten temat taki bardzo współczesny, bo rzeczy, które się działy na wschodzie Ukrainy, odnoszę takie wrażenie, od samego początku miały bardzo głębokie znaczenie historyczne. Od wejścia oddziałów ukraińskich na powrót do Chersonia, pojawienie się tam prezydenta Zełenskiego, odśpiewanie hymnu, było tyle też dramatycznym wydarzeniem, że widzieliśmy w tle na przykład puste cokoły. Czyli nagle się okazało, że ta narracja historyczna, czyli że uznanie przez Rosję części bohaterów z tych cokołów za swoją część historii i ewakuowanie ich razem z wojskami rosyjskimi z Chersonia było jakimś priorytetem. No, także doczesne środki, szczątki księcia Patiomkina zostały wywiezione z Chersonia. No to najlepiej pokazuje, jak głęboko historia jest umoczona w te współczesne dyskusje i pewne spory toczone na polu walki.
To, co się wydarzyło w przeciągu ostatnich kilku tygodni na wschodzie Ukrainy, to ma, w ogóle to jest kilka symbolicznych tutaj kwestii. No przede wszystkim oczywiście to jest sukces militarny Ukrainy i to nie ulega wątpliwości wyparcie albo pozwolenie na ewakuację, bo tu różne są narracje. Jednak już nie wnikając, to po prostu efekt jest taki, po prostu, że armia rosyjska znalazła się po drugiej stronie Dniepru, a wojska ukraińskie no właściwie weszły właśnie, tak jak pan powiedział, do Chersonia. To jest przede wszystkim no, klęska militarna Rosji. Po drugie, tu jest chyba jeszcze bardziej jednak większe znaczenie ma to, że to jest też duży, to jest nie tylko porażka wojskowa, ale też spora porażka polityczna. Ja tylko przypomnę, że w końcu Cherson i obwód chersoński został włączony oficjalnie w skład Rosji miesiąc temu. I raptem po tym ogłoszeniu wojska rosyjskie muszą się wycofywać. Tutaj to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest taki, że Cherson jest... obwód chersoński jest, ma takie duże znaczenie też symboliczne zarówno w narracji rosyjskiej, to co pan wspomniał, prawda, ci dawni bohaterzy rosyjscy, czy Patiomkin i inni, którzy tam stali na pomnikach z jednej strony, a z drugiej strony w kulturze i w w kulturze ukraińskiej Cherson z kolei się kojarzy jako teren no, należący do Ukrainy, jeden z symboli Ukrainy tak naprawdę, czyli ten przysłowiowy arbus chersoński. To możemy się troszeczkę z tego nabijać dzisiaj, prawda, czy uważać, że to nie jest takie istotne, ale naprawdę dla mieszkańców centralnej Ukrainy, Kijowa, na przykład początek, jednym z symboli było to, kiedy te barki wyładowywane arbuzami gdzieś tam właśnie na Chersońszczyźnie płynęły tym Dnieprem i dopływały właśnie do Kijowa czy innych miast właśnie w centrum.
Pory roku wyznaczone dzięki temu, że przypływała barka z Chersonia.
Tak, dokładnie. I to odgrywało też takie troszeczkę symboliczne znaczenie. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jak przy zastosowaniu ciszy i cenzury wojennej przed tą ofensywą, przed zajęciem miasta, część żołnierzy, włącznie z samym generałem Załużnym, sugerowała, że coś się dzieje w mediach społecznościowych, może nie wprost wyrażając, nie pisząc wprost o tym, jak wygląda sytuacja na froncie, ale umieszczając na przykład emotikony z arbuzem, prawda?
Więc no dobrze, ale to
cała Ukraina rozumiała, że coś tam się dzieje i będą dobre wieści.
No dobrze, ale to w takim razie jednak wróćmy do tej historii rosyjskiej, bo ona jest niezwykle ciekawa. Ona też zresztą splata się z historią Polski, bo to są wydarzenia synchroniczne z wydarzeniami dziejącymi się w XVIII-wiecznej Polsce. Wizja tej nowej Rosji, czyli tego całego obszaru od Odessy pod Krym, to jest pewna historyczna, ważna opowieść, która odgrywa w historii tworzenia się Imperium Rosyjskiego rolę kluczową. Katarzyna Wielka, książę Patiomkin, pokonanie Turcji, tworzenie tego nowego geograficznie, ale okiełznanego obszaru przez cywilizację rosyjską. To takie przekonanie, które jest ważne. Oczywiście w Europie, w Polsce istnieje opowieść o wioskach patiomkinowskich, o tej legendarnej podróży Dnieprem carycy Katarzyny, której książę Patiomkin pokazywał tę fikcyjną rzeczywistość już zagospodarowanego kraju. No ale nawet to, że właściwie każdy przeciętny Europejczyk coś tam o tych wioskach patiomkinowskich wie, pokazuje, jak silna to była legenda.
Tak, ale z jednej strony oczywiście to była legenda, więc to, co pan powiedział o tych wioskach, ale z drugiej strony pamiętajmy, że ten XVIII czy początek XIX wieku to jest jednak też okres no, pewnej industrializacji tego regionu, prawda, a więc budowania tych miast. To sam Cherson, sama Katarzyna, z tego co dobrze pamiętam, podjęła właśnie decyzję, że właśnie w tym miejscu, gdzie była ta osada, że ma powstać miasto, ma powstać stocznia, twierdza, którą zaczęto tą budować. Więc z jednej strony rzeczywiście mamy tam wówczas no pewien okres uprzemysłowienia czy unowocześnienia tego regionu właśnie w tym okresie budowania tego Imperium Rosyjskiego właśnie za Katarzyny. I bardzo mocno ten okres w dzisiejszej pamięci rosyjskiej historycznej funkcjonuje jako, że Rosja pokazuje, że Rosja jest właśnie ukazywana jako państwo, które nie tylko właśnie przyłączyło te tereny, ale unowocześniło i właściwie one do Rosji właściwie należą. I do tego mitu troszeczkę rosyjskiego nie nawiązuje też
Oczywiście silnie związane jest to także z mitem Krymu, prawda? Czyli z książę Taurydy, który zdobywa Krym. Tu oczywiście jest to bardziej skomplikowane, bo tutaj mamy do czynienia z historią Tatarów, historią Turcji, bo to z nią, jakby to powiedzieć, Rosja toczy tę wojnę. Mówiłem o tym wątku polskim. To się dzieje synchronicznie synchronicznie z naszymi wydarzeniami związanymi z Konfederacją Barską, o czym przypomnę, więc to jest wątek też dość charakterystyczny. No niestety dla Polski kończący się źle, dlatego że to, co się zdarzyło wtedy na pograniczu turecko-rosyjskim, co doprowadziło do powstania tego obszaru w ramach już Imperium Carskiego, doprowadziło jakby bezpośrednio do pierwszego rozbioru Polski. Ale to jakby też wątek pokazujący, jak bardzo historia narodów w Europie Środkowo-Wschodniej się ze sobą splata.
Tylko w tej narracji rosyjskiej, w tej legendzie też rosyjskiej zwracam uwagę, że jest ten właśnie wątek imperialny, budowy imperium. Natomiast znika jakby wątek miejscowej ludności, prawda, która właśnie w pierwszej połowie XIX wieku zaczyna budzić się, czy zaczyna kształtować się współczesna świadomość narodowa i to świadomość narodowa bardzo często ukraińska właśnie, nawet także na tych właśnie terenach chersońskich. Tam się pojawiają pierwsi lokalni działacze, jacyś tam chociaż jeżeli chodzi może o politykę, to nie, bo tam w XIX wieku to raczej chyba było, jeżeli partie polityczne mówimy, to raczej były syjonistyczne niż ukraińskie, narodowe. One zresztą bardzo szybko zostały tam zakazane czy zlikwidowane tak naprawdę przez Rosjan, przez władze rosyjskie. Ale sam fakt, że coś takiego się zaczyna, też, to też o tym warto wspomnieć. Tam zaczyna działać kilku w XIX wieku tam tworzą też pisarze czy poeci ukraińscy. Więc ten ruch ukraiński współczesny, narodowy, gdzieś tam też się w tym regionie kształtuje.
No dobrze, ale to ja pozwolę sobie z tego Chersonia przesunąć jeszcze trochę bardziej na południe i trochę na zachód. Czyli mamy jeszcze Mikołajów. Mamy Odessę, której historia jest barwna i kolorowa, bo mówiąc najkrócej, tworzą ją z jednej strony jakby zwycięstwa rosyjskiego oręża, ale czysto organizacyjnie i fizycznie tworzą ją Hiszpanie i Francuzi, czyli emigranci z krajów zachodniej Europy. Jeśli powiedzielibyśmy, kto ukształtował dzisiejszy i urbanistyczny, ale też i cywilizacyjny kształt Odessy, to będziemy się odwoływać
do... Handel żydowski jeszcze.
No tak, ale to ten wątek chciałem zaraz poruszyć, dlatego że to jest bardzo ciekawe, dlatego że tam spotykają się jakby te dwa kluczowe dla XIX wieku, a właściwie dla schyłku XIX i początku XX wieku obszarów Imperium Rosyjskiego, czyli strefa, w której nie wolno było mieszkać Żydom i strefa, w której Żydzi wolno im było mieszkać. Ukraina w 3/4, 4/5 była tym obszarem, w którym mogli się osiedlać Żydzi, co wpływało bardzo wyraźnie na historię tego miejsca.
Dokładnie, to jest właściwie, no trudno sobie wyobrazić dzisiejsze i właściwie nawet nikt tego nawet nie podważa, prawda, historii Odessy bez tego elementu żydowskiego handlu, żydowskiego kapitału dużego, bo to też pamiętajmy, że wiek XIX to jest przecież okres właśnie tworzenia się tego dużego.
Trochę innej perspektywy niż z kolei, gdy patrzymy na zachodnią część Ukrainy, gdzie mamy żydowski sztetl.
Dokładnie, żydowski sztetl, czyli małe miasteczka, gdzie oczywiście...
Trochę wywodzące się z epoki pierwszej Rzeczypospolitej, kiedy to szlachta osiedlała Żydów w takich małych społecznościach, które tworzyły no takie mini miasto. Znaczy trochę miały tę samą funkcję, której w bogatych obszarach można było uznać za funkcję miejską, a w rzeczywistości były to wioski złożone z rzemieślników żydowskich.
Dokładnie. Żydzi, którzy trudnili się drobnym handlem, prawda, czy jakimś rzemiosłem. Żydzi, kto to jest też warto powiedzieć, że Żydzi w tych miasteczkach byli obecni, ale oni jakby troszeczkę mieszkali obok, prawda, chrześcijan. Więc ta wspólnota żydowska, no była, czy w ogóle ta lokalna społeczność dzieliła się wyraźnie na dwie, przepraszam bardzo, na dwie jakby części, czyli na chrześcijan i Żydów. Natomiast no w Odessie to już oczywiście tutaj na pewno istniały też te drobne rzemiosło żydowskie, ale tam przede wszystkim jest ten kapitał duży, prawda? Więc który chyba w dużej mierze po prostu kształtował, czy zbudował oblicze tego miasta.
Jeśli jesteśmy jeszcze na tym wschodzie, choć trochę bardziej zachodnim wschodzie, to jednak powiedzmy też jeszcze o mieście, które często zmieniało nazwy, czyli Jekaterynosław, Dniepropietrowsk, teraz Dnipro.
Teraz Dnipro, tak. To jest w tej chwili, to jest zmiana nazwy w ogóle w tej chwili, to jest zjawisko To jest bardzo ciekawe w ogóle zjawisko, które dzieje się na Ukrainie i możemy obserwować z różną częstotliwością tak naprawdę od Majdanu. Czyli z jednej strony mamy...
Westernizacja czy też ukrainizacja nazw rosyjskich?
Troszkę tak, ale to chyba bardziej w takim kontekście pozbywania się przeszłości sowieckiej i rosyjskiej, ale w tym rosyjskiej rozumianej jako imperialnej. Więc stąd też mieliśmy na początku po Majdanie, jeżeli pani państwo pamiętają, ten cały leninopad, prawda, czyli zwalanie Lenina z pomników. Tak w tej chwili mamy drugi okres, drugą fazę jakby tego zjawiska, że w tej chwili znikają pomniki właśnie kojarzące się z Imperium Rosyjskim, czy szeroko rozumiano w kulturę rosyjską, co jest zupełnie chyba też zrozumiałe, bo zresztą to w samym Chersonie było widać, prawda, gdzie te cokoły były puste. W tej chwili jest na przykład cała dyskusja, już nie pamiętam, czy ona się zakończyła, z tym pomnikiem Katarzyny w Odessie, gdzie chyba już władze, z tego co kojarzę, władze miasta się w końcu zgodziły, że go należy też w końcu usunąć, bo no jest to zjawisko cokolwiek nienormalne, że w mieście atakowanym przez rosyjskie rakiety stoi pomnik rosyjskiej imperatorowej.
No tak, no ale choć księżniczki rodem ze Szczecina, więc jakby to ładnie powiedzieć, etniczność w tym względzie nie odgrywa specjalnej roli.
Ale o tym myślę, że w Odessie niewiele osób wie.
No właśnie, ale to zresztą dla mnie jest ciekawe, bo ja akurat należę do osób, które są przeciwnikami likwidowania pomników, bo one często pozwalają narodom pamiętać o pewnych wydarzeniach znacznie lepiej niż te nowe pomniki, które czasami mają, mówiąc najkrócej, trochę tę historię uprościć i zakłamać. Ale to oczywiście jest pewien problem, no bo oczywiście nikt sobie z nas nie wyobraża, żeby wciąż pomniki Hitlera czy Stalina znajdowały się w miastach Europy. No ale to jakby inna historia.
Ale to jest też proces, który chyba możemy zrozumieć emocje po prostu, bo to są bardzo często decyzje podejmowane pod wpływem właśnie emocji, tego co się dzieje, tego co jest obserwowane, co wszyscy obserwują, więc jakbyśmy nawet nie byli przeciwnikami takiej polityki, to jednak jest to w jakiś sposób zrozumiałe. Natomiast wracając jeszcze na chwilkę do tego pytania, co pan powiedział o zmianę nazw, to rzeczywiście mamy swego rodzaju taką, nie wiem czy to westernizacja, chyba bardziej powrót do historycznych nazw, bardzo często takich, które gdzieś tam istniały jeszcze w XIV-XV wieku. Co też jest ciekawe, na przykład są reakcje miejscowej ludności na to, bo z jednej strony jest zdarzają się takie przypadki, że to jest oczywiście akceptowane, a z drugiej strony no, miejscowa ludność nie do końca rozumie, prawda, no, dlaczego miasto, w którym oni się urodzili i przez całe życie mieszkali, nagle ma się nazywać inaczej.
No dobrze, ale to jeśli mówimy o emocjach, to jak pamiętamy te sceny z Chersonia, myślę, że wiele osób je oglądały, czy to w telewizji, czy w internecie, no to mamy tę scenę, kiedy żołnierze ukraińscy, ludność ukraińska i prezydent Zełenski śpiewają ukraiński hymn. To tutaj mnie zainspirowało i sobie spojrzałem na, jakby to powiedzieć, słowa hymnu ukraińskiego. I oczywiście dzisiaj największą karierę robią z całą pewnością słowa "zginą nasi wrogowie jak na słońcu rosa". Ale jak popatrzeć do tego hymnu głębiej, no to nagle się okazuje, że tam mamy co najmniej kilka ciekawych historycznych wątków i zapożyczeń, które mają, mówiąc najkrócej, styk zarówno z historią relacji ukraińsko-rosyjskich, ale też ukraińsko-polskich. To ciekawe. Wydaje mi się cały czas, że trochę nie zaglądamy do tych śpiewanych często i w ważnych momentach pieśni i do tych odwołań. Ostatnio zresztą ktoś był absolutnie przekonany, jak odniosłem wrażenie, do tego, że wątek polski pojawia się tylko i wyłącznie w hymnie włoskim. Okazuje się, że przecież pojawia się także w hymnie ukraińskim, notabene wzorowanym na Mazurku Dąbrowskiego, powstałym w połowie XIX wieku.
W połowie XIX wieku, no sam początek, prawda, tych hymnu ukraińskiego jest no niemalże identyczny, prawda, jak hymn polski. Zresztą niewiele osób też kojarzy, że na przykład, już abstrahując może od słów, ale muzyki, że autor muzyki do hymnu Ukrainy urodził się na terytorium Polski, dzisiejszej Polski, jest tutaj pochowany.
No dobrze, ale to w takim razie bardzo ważne jest oczywiście nawiązanie do kozaczyzny. To jest bardzo charakterystyczne. Czy to jest jeśli mielibyśmy powiedzieć mit założycielski narodu ukraińskiego, to to jest mit założycielski narodu ukraińskiego?
Jeden z elementów. Naród ukraiński w takim współczesnym, nowożytnym tego, tak jak współczesnym tego słowa rozumieniu, tak, czyli ten współczesny naród, który zaczął się kształtować w połowie XIX wieku, podobnie jak współczesny naród, chociaż oczywiście tutaj nie można przeprowadzić pełnej paraleli, bo w przypadku narodu polskiego, ale tutaj olbrzymią rolę odegrał w przypadku Ukraińców oczywiście romantyzm.
No tak, ale też i w tym mamy jedno podobieństwo, czyli to jest powstawanie narodu, tego nowożytnego narodu w kraju, który nie ma państwa, i jeszcze w dodatku jest podzielony.
Jest podzielony. Ukraińcy mieszkają w kilku państwach, właściwie w dwóch głównych, prawda, czyli Austro-Monarchia, Austro-Węgierska i Rosja. Jest podzielony naród, który jest podzielony też pod względem wyznaniowym, a więc tutaj zachodnia to są grekokatolicy, wschodnia to jest prawosławie oczywiście. I no, romantyzm powoduje, że z jednej strony odwoływanie się, prawda, do etosu chłopskiego, do nurtu chłopskiego, prawda, więc sam Szewczenko, czyli mówiąc w uproszczeniu ukraiński Mickiewicz, który stworzył, który zresztą w kulturze ukraińskiej chyba odgrywa o wiele większą rolę niż w Polsce Mickiewicz, bo nie wiem, być może w Polsce, nie wiem, czy w każdym domu jest pan Tadeusz, natomiast w wielu ukraińskich domach nie tylko jest Kobzar, czyli ten pierwszy zbiorek wierszy Szewczenki, ale też bardzo często portret po prostu wisi. I to jest zjawisko, które jeszcze do dzisiaj można na Ukrainie obserwować. A więc Szewczenko odwołuje się przede wszystkim do kultury ludowej, kultury chłopskiej, jak większość romantyków, ale też bardzo mocno sięga też bardzo do mitu kozackiego, prawda? Do tego buntu kozackiego, budowania narodu przez przeciwstawianie się też sąsiadom, częściowo Rosji. Tutaj na przykład Szewczenko pisze, tak, jest autorem takiego głośnego, znanego wiersza, w którym oskarża między innymi Chmielnickiego, że...
No w hymnie też to mamy. Tak. Bogdanie, Bogdanie, chwalebny nasz hetmanie, po co oddałeś Ukrainę wstrętnym Moskalom?
Dokładnie. Dokładnie. A z drugiej strony też jest tutaj kontra wobec też Polski, prawda?
Tak, więc... zdecydowanie, no bo mamy tam tutaj nalewajków, mamy, jakby to powiedzieć, tych, którzy, no mówiąc najkrócej, z nami wojowali.
Dokładnie, więc to jest też, no budowanie takiego narodu na pewnego rodzaju kontrastach czy przeciwstawianiu się, no mówiąc tak w pewnym uproszczeniu właśnie z sąsiadom. I ten mit kozacki, on jest na Ukrainie jest chyba o wiele bardziej silniejszy niż w Polsce, na przykład mit szlachcica, prawda, gdzie zresztą gdy się pojedzie na Ukrainę, to tych kozaków, szarowarów, właściwie można spotykać niemalże na każdym kroku.
Ale czy to jest, mówiąc najkrócej, rodzaj takiego wymyślonego folkloru, czy to jest rzeczywiste takie przekonanie, że my z nich trochę?
Chyba to drugie, bo to gdyby to był folklor, na pewno nie można tego sprowadzać do takiej cepeli, prawda? Aha. Więc to jest coś...
Choć z drugiej strony, no jeśli popatrzymy z kolei na taką, bym powiedział, twardą prawdę historyczną, no to ci kozacy to potem niestety coś zupełnie innego, czyli no rdzeń Imperium Carskiego, strażnicy, no więzień carskich, mówiąc w cudzysłowie, z polskiego skojarzenia, to ten kozak, który, mówiąc najkrócej, tłumi polskie powstania, niezwiązany z Ukrainą, związany z Donem, z obszarami Syberii, etnicznie w coraz większym stopniu raczej Rosjanin niż Ukrainiec.
Natomiast w micie ukraińskim to jest kozak, to jest osłabienie wolności, to jest bardzo często uciekinier właśnie, który ucieka.
No tak, ale to jest, rozumiem, Sicz i Zaporoże.
Sicz i Zaporoże, tak. I to jest właśnie odwołanie się do tego etosu właśnie.
Czyli mówiąc najkrócej, tutaj znowu Katarzyna II jest tym Schwarzcharakterem, który likwiduje wolność kozacką.
Dokładnie, likwiduje wolność kozacką, rujnuje samą Sicz Zaporoską przecież, która zsyła i zamyka w więzieniu ostatniego otamana koszowego i tak dalej.
No dobrze, ale to jeszcze, jeśli pozwolę sobie wrócić na chwilę do hymnu, no to tam jest ten wątek polski, o który obiecałem państwu, czyli nasi słowiańscy bracia już chwycili za broń. Jak my słyszymy słowiańscy bracia, to mamy takie wrażenie, że znowu rozmawiamy o filosłowiańskich poglądach kolportowanych przez różnych agentów Moskwy w XIX wieku, a tu wręcz przeciwnie. Tutaj tymi Słowianami są, jak rozumiem, Ukraińcy i Polacy.
Ukraińcy i Polacy, tak, to jest XIX wiek. Pamiętajmy, że to są nie tylko, gdy mówimy w ogóle o tych zapożyczeniach polsko-ukraińskich literackich, to w literaturze romantycznej ukraińskiej jest cała masa tego rodzaju właśnie zapożyczeń. Chyba na przykład, no weźmy Księgi Bytu Narodu Polskiego, prawda? Na tych księgach wzorowany jest znany utwór Mykoły Kostomarowa Knychy Bycia Ukraińskiego Narodu, czyli Księgi Bytu Ludu Ukraińskiego, więc pamiętajmy o tym też, o tych realiach, prawda? I Polacy, i Ukraińcy byli wówczas w Imperium Rosyjskim, więc tutaj ten
wspólny ciemiężca.
Wspólny ciemiężca, właśnie szukałem tego słowa, odgrywa istotną rolę.
No dobrze, czyli mówię, powstanie styczniowe, chwycenie za broń Polaków przeciwko Moskalom dla Ukraińców jest ważnym elementem o tyle, że umieszczają go w kluczowej dla siebie pieśni.
Trochę też, zresztą to jest nawet troszeczkę też rzeczywiście to ma wspólnego, bo przecież gdy spojrzymy na Wołyń czy na Podole, to jednak część tych miejscowych Ukraińców rzeczywiście się angażowała gdzieś tam w powstanie styczniowe. Chociaż ten wątek bardzo mocno później był eksploatowany przez w Związku Sowieckim, prawda? To był to jeden z elementów takiego, gdy się mówiło o braterstwie Polaków, Rosjan, Ukraińców, Polaków, więc tej całej wspólnoty.
No tak, ale muszę powiedzieć, że tutaj akurat to powiedziałbym, że Białorusini są przed Ukraińcami, dlatego że tam mamy ten bardzo silny wątek Kalinowskiego, kostka tam Kalinowskiego, tak, który, co zadziwiające, przeżywał niezwykłą ewolucję, mówię o tym micie, bo mamy do czynienia z polskim powstańcem, który ze względu na to, że używał argumentów socjalnych wobec miejscowych chłopów i poderwał ich do walki, stał się w legendzie zarówno polskim powstańcem styczniowym, jak i pierwszym takim protorewolucjonistą, i tutaj pojawia się w tym micie sowieckim, a potem białorusko-sowieckim, a dzisiaj jest mitem założycielskim opozycji białoruskiej. No, przypomnijmy ten pogrzeb Kalinowskiego i jego towarzyszy w Wilnie. No to mieliśmy tam do czynienia chyba z największą manifestacją tego antyłukaszenkowskiego podejścia dużej części społeczeństwa białoruskiego.
Ja bym jeszcze jeden wątek dorzucił, tutaj element dorzucił, bo jeżeli się nie mylę, to ten batalion białoruski walczący po stronie ukraińskiej też nosi jego imię.
O, czyli odnoszę wrażenie, że mit jest żywy do dziś.
Tak.
No dobrze, ale to ciekawe, że to pokazuje, jak bardzo czasami historia, która nas dzieliła, czasami nas niespodziewanie łączy, kiedy pojawia się nagle, że zupełnie inaczej potrafimy patrzeć na tego samego bohatera historycznego. Zresztą nie tak dawno, rozmawiając z pewnym bardzo miłym Ukraińcem, mówiłem coś o Chmielnickim jako takim, bym powiedział, no Ukraińcu, czy też proto-Ukraińcu, a on mówi, przecież to polski szlachcic. To odnoszę takie wrażenie, że to czasami jest ciekawie z tymi bohaterami.
Mam wrażenie, że musiał pan trafić na wyjątkową osobę, która wyjątkowo lekko podchodziła do swojej historii, ponieważ jednak w odróżnieniu na przykład od Czechów, którzy mają taki, a nie inny swój stosunek do swojej przeszłości i swojej historii, nawet często chwalebnej, no jednak na Ukrainie to ta...
Czyli Bogdan to jest jednak ten ukochany hetman, co prawda narozrabiał, ale darujemy mu wiele, bo był wielki.
Dokładnie. No, była to w tradycji ukraińskiej, była to próba budowania państwa ukraińskiego.
No dobrze, ale to tak jak w takim razie rozmawiamy o tej historii, no to mieliśmy ostatnio taki niewielki zgrzyt w relacjach polsko-węgiersko-ukraińskich. Mieliśmy ambasadora, który umieścił pewne charakterystyczne zdjęcie ukazujące wydarzenia roku 1939, czyli zdjęcie z polsko-węgierskiej granicy, która powstała dzięki temu, że Węgry okupowały Ruś Zakarpacką. No dla Ukraińców, rozumiem, to nie jest symbol pozytywny. No to opowiedzmy trochę o tej Rusi Zakarpackiej, bo to jest z kolei pewna historia, którą na chyba trzy różne sposoby opowiadamy. Znaczy my inaczej, Węgrzy inaczej i na pewno inaczej opowiadają ją także Ukraińcy. No jeszcze dorzuciłbym do tego Czechosłowaków, bo jeśli traktować wspólnie te historie, to pamiętajmy, że wydarzenia na Rusi Zakarpackiej stały się pretekstem do rozbicia Czechosłowacji w marcu 1939 roku.
Tak, no, jeżeli chodzi o ten... W ogóle, gdy spojrzymy na dzieje Rusi Zakarpackiej, właśnie w ten epizod właściwie krótki w latach 30., to mam wrażenie, że on w ogóle jest dosyć mocno zmitologizowany, prawda? I to chyba we wszystkich tych narracjach, o których pan wspomniał. Już nie mamy, nie będę oczywiście tutaj szeroko o tym mówił, ale na przykład bardzo często mówiło się o tym, że ci Ukraińcy, którzy próbowali stworzyć i w pewnym momencie ogłosili nawet niepodległość Karpatki Ukrainy, bo tak nazwali to państwo, że to państwo powstało w sojuszu z III Rzeszą, że ci politycy ukraińscy właśnie z Trustu, oni właśnie z Berlinem się kontaktowali.
No nawet takie przekonanie czasami jest, że są to agenci niemieccy, o tak bym to określił.
Natomiast dobrze, że pan o tym wspomniał, bo w zeszłym roku wyszła książka z młodego takiego historyka, właściwie książka, zbiór dokumentów ukraińskiego historyka, który opublikował dokumenty właśnie czechosłowackie. Ołech Pahiria, który notabene w tej chwili jest właśnie na froncie i walczy w ukraińskiej armii, który i te dokumenty pokazują wręcz zupełnie coś innego, że tak naprawdę Ukraińcy, którzy zajmowali te wschodnie tereny Czechosłowacji, właściwie do ostatniego momentu byli lojalni wobec Pragi i jeżeli oni na kimś się wzorowali, czy z kimś utrzymywali kontakty, to nie z Berlinem, ale raczej z Londynem. I to jest bardzo taki ciekawy wątek. Natomiast rzeczywiście, kiedy Czechosłowacja zaczęła się pod wyniku ówczesnych wydarzeń politycznych, pod naciskiem oczywiście III Rzeszy, właściwie musiała przyjąć później te narzucone jej różne warunki, no to Ukraińcy Zakarpaccy ugłosili niepodległość, ale to państewko ukraińskie, tak jak pan powiedział, no właściwie zostało, no upadło w wyniku interwencji de facto, czy wejścia wojsk węgierskich.
No tutaj też warto powiedzieć, że tutaj były zupełnie inne priorytety owych stolic, które były w tej sprawie kluczowe. Czyli mamy do czynienia z Pragą, która próbowała bardzo długi czas utrzymać Czechosłowację w jej dotychczasowym kształcie, mimo tego, że po upadku prezydenta Benesza i jego emigracji mamy do czynienia z, no mówiąc najkrócej, dość niezdolnym już do podejmowania decyzji organem centralnym. Mamy armię czechosłowacką, która zaczyna się sypać, która także, mówiąc najkrócej, bardzo ciężko przeżyła wydarzenia z września i października 1938 roku i owi dowódcy armii czechosłowackiej, no w dużym stopniu wywodzący się z narodu czeskiego, no przestali być owym strażnikami tego jedności tego państwa, a może inaczej, bycie w tej roli było dla nich coraz trudniejsze.
Paradoksalnie siłą, która przeciwstawiała się interwencji węgierskiej, właśnie byli Sisowcy, czyli ci Ukraińcy Zakarpacia.
No właśnie, tutaj pojawia się z kolei separatyzm słowacki, przekonanie o konieczności stworzenia własnego państwa. Tu pewnie w dużym stopniu jednak w jakiejś konsultacji ze stroną niemiecką, bo to Niemcy byli protektorami tak naprawdę w tym wypadku tworzenia niepodległego państwa słowackiego. No i tutaj z kolei mamy nas i Węgrów, czyli Polskę i Węgry, które uznały za swój priorytet polityczny stworzenie wspólnej granicy. No i jak się wydaje, niechęć rządu polskiego do tego, żeby powstał ośrodek, no taki piemącki, ukraiński. Z punktu widzenia ówczesnej Polski, z dużą mniejszością ukraińską, odnoszę wrażenie, stało się to pewnym priorytetem polityki zagranicznej.
Nie tylko priorytetem polityki zagranicznej, ale też działań, jakbyśmy to dzisiaj określili, działań służb specjalnych polskich.
No to prawda, mieliśmy do czynienia z takim czymś w rodzaju polskich komandosów, którzy zostali wysłani.
Niektórzy by nawet powiedzieli, że to było coś w rodzaju wojny hybrydowej troszeczkę.
Tak, zdecydowanie.
Czyli wysyłanie w cywilnych komandosów, czy nawet dywersantów, prawda, którzy dokonywali albo tam wysadzali jakieś mosty, czy dokonywali ostrzałów, czy obrzucano granatami jakieś posterunki. Tu jest zresztą notabene jest jeden z punktów niezgody wśród wielu innych oczywiście, czy sporów, może niezgody to nie, ale sporów historycznych, czy dyskusji historycznych polsko-ukraińskich, gdzie na przykład chodzi o to, czy czy strona polska na przykład nie wydała, czy wydała, czy nie wydała, ile wydała, to ilu tych żołnierzy siczowców ukraińskich Węgrom, którzy później ich rozstrzelali. Więc to jest taki spór. Ja, to są takie szczegóły, ale one są dosyć istotne, bo one nawet niekiedy pojawiają się na szczeblu dyplomatycznym dzisiaj.
No dobrze, ale to jeśli popatrzymy na te wydarzenia, to jest ważne dla dzisiejszej Ukrainy, która, przypomnijmy, jej częścią jest dawna Ruś Zakarpacka. Co pewien czas, odnoszę wrażenie, prezydent Orban przypomina o dawnym przebiegu granic. No, pamiętajmy tą mapę, którą sobie premier Orban powiesił za plecami w swoim gabinecie. Czy to jest powód dla pewnej, co pewien czas manifestowanej niechęci Węgier do tego, co dzieje się na Ukrainie i jakby polityki ukraińskiego rządu?
To gdyby to się sprowadzało do resentymentu w rodzaju wywieszania sobie starych map, czy nie wiem, koncentrowania się, czy analizowaniu gdzieś tam przyszłości, to by nie było może w tym nic złego. Ale mam wrażenie tutaj, że w przypadku Budapesztu mamy też do czynienia z innymi aspektami, czyli na przykład nawet nie naginanie, ale wręcz łamanie na przykład ukraińskiego prawa, czyli na przykład potajemnie kilka lat, bodajże dwa lata temu wyszła taka sprawa, dosyć duży skandal był, kiedy się okazało, że jeden z konsulatów węgierskich na terytorium Ukrainy udzielał, czy rozdawał przedstawicielom mniejszości węgierskiej paszporty, prawda? Co w myśl prawa ukraińskiego chyba jest...
No tak, ale jest też ewidentnie polityką węgierską. No przypomnijmy, że tak. Podobne akcje toczą się na terenie dzisiejszej Rumunii, a właściwie w Siedmiogrodzie, i tam mamy do czynienia z bardzo dużym wpływem notabene tych osób, które uzyskały węgierskie obywatelstwo, bo to się zaczęło od takiego rodzaju karty Węgra, a potem właśnie tego obywatelstwa wpływ na wybory. To są ludzie, którzy głosują w określony sposób w tych wyborach. No ale to jakby pokazuje dzisiejsze emocje, ale pokazaliśmy też, no mówiąc najkrócej, zaczyn tej historii.
Ale gdzieś jest to są dzisiejsze emocje i dzisiejsza polityka, ale tutaj bardzo często ta historia dalej gdzieś się pojawia. Na przykład ostatnio pojawi się kolejny taki punkt zadrażnień węgiersko-ukraińskich, kiedy Ukraińcy w jednym z przygranicznych miast, tam był taki pomnik z tym orłem, prawda, węgierskim takim, który tam widzi. Ukraińcy go zamienili, uważając, że to jest symbol właśnie pewnego rewizjonizmu węgierskiego, tak to nazwijmy, zamienili go na tryzub po prostu, i oczywiście to wywołało reakcję Budapesztu natychmiastowo.
Gdy mówiliśmy o tym podziale Ukrainy na wiele krajów, no to przypomnijmy, że tutaj mieliśmy do czynienia jednak z taką sytuacją, w której tam były dwa kraje, czyli Galicja z Lwowem, to jest w tym sensie Austria, bo to jest Galicja, tak. A Ruś Zakarpacka to jest Słowacja, co za tym idzie, są to Węgry. Więc jeśli mówimy o dualistycznej monarchii, to terytorialnie mieszkańcy ukraińskiego pochodzenia byli w teoretycznie dwóch odrębnych krajach. No, podlegali też różnym procesom, bo oczywiście mieliśmy do czynienia z madziaryzacją, a w dużo mniejszym stopniu w Galicji mieliśmy do czynienia z germanizacją.
Na to też się oczywiście nakładają kwestie wyznaniowe na przykład dzisiaj, i to w tej historycznej perspektywie, jak i dzisiaj, bo ta mozaika wyznaniowa na Zakarpaciu dzisiaj jest o wiele bardziej skomplikowana niż, chyba najbardziej skomplikowana we wszystkich regionach Ukrainy.
Protestanci, katolicy, grekokatolicy i prawosławni.
Prawosławni, i to prawosławni jeszcze w różnym wydaniu, bo i patriarchat moskiewski, i kijowski.
No dobrze, ale to w takim razie na dzisiejszej Ukrainie jest świadomość tej przeszłości Ukrainy Zakarpackiej?
Tak, ja myślę, że tak, że jest, ponieważ...
Ale to oni tam mają, że znowu użyję takiego dość żartobliwego sformułowania, mają jakieś swoje arbuzy, które kojarzą się Ukraińcom z Rusią Zakarpacką i w tym sensie są takim elementem legendarnej jedności.
No cała husulszczyzna, prawda, z tym legendą o pryszkach husulskich. No troszeczkę bliżej, bo to już może bardziej...
Czyli taka janosikowa, bym powiedział, tak. Historia.
Ale też cały folklor, czy na przykład, no nie wiem, Kołomyja to jest troszeczkę bliżej tutaj, nie do końca to jest Zakarpacie, ale tam na pograniczu, czyli chociażby pisanki, słynne z Muzeum Pisanek.
No dobrze, to w takim razie popatrzmy na to tak już z dzisiejszej perspektywy. Czy mówiliśmy zresztą przed sobie prywatnej rozmowie przed naszą audycją o tym przyspieszonym tempie tworzenia się nowoczesnego narodu ukraińskiego. Czy te części składowe, te odrębne trochę opowieści, one utworzą taki amalgamat, który będzie tą legendą współczesnej Ukrainy? Czy tak naprawdę tym dominującym elementem będą wydarzenia lat 2014-2022 i one będą tym, co zintegruje Ukrainę jako pewien nowoczesny naród?
Mi się wydaje, że to się dzieje obecnie, bo co byśmy nie powiedzieli o tych wydarzeniach z początku XX wieku. Po pierwsze, one zakończyły się porażką, więc nie za bardzo do końca jest tutaj się do czego odwoływać, mimo tam chwalebnych elementów czy epizodów, nie wiem, bitwa pod Krutami, czy strzelcy Siczowi i tak dalej. No ale ówczesne starania, walka o niepodległość Ukrainy zakończyła się niepowodzeniem i później mamy cały okres, cały ten wiek XX. Natomiast dzisiaj, po pierwsze, mamy kilka procesów. Mamy błyskawiczny proces derusyfikacji pod względem językowo-kulturowym. Sam osobiście znam osoby, które całe życie żyły w kulturze, w kręgu kultury rosyjskiej, posługiwały się na co dzień językiem rosyjskim. Właściwie z dnia na dzień one w tej chwili deklarują, że zrywają z tym ich i nawet chociaż nie potrafią do końca mówić poprawnie literackim, ukraińskim, to starają się tak właśnie postępować. Więc ten ogólnonarodowy, mi się wydaje, jest to element ten łączący. Wojna powoduje straty. Straty są... Właściwie nie ma w tej chwili, prawda, obwodu na Ukrainie, który by nie poniósł strat. O ile w tym okresie wojny 2014-2022 większość żołnierzy, którzy zginęli, to byli właśnie tam z Doniecka, z Ługańska, czyli z tych wschodnich regionów, którzy po prostu bronili swoich domów. Tak w tej chwili rakiety lecą już na całą Ukrainę i straty.
No też i poborowi właśnie chciałem z różnych stron. Jak ja patrzę często na takie filmy, które pojawiają się w sieci, które pokazują uroczyste pogrzeby odbywające się od dzisiaj, od Wołynia przez Podole, właśnie Ruś Zakarpacką po Odessę, to odnoszę takie wrażenie, że to jest jednak doświadczenie całego terytorium narodu ukraińskiego.
Tak, to jest całego narodu de facto.
Gdy patrzymy na to, to myśli pan, że z tych wątków, które mamy, czyli z tych właśnie z Kozaczyzny, trochę pewnie jeszcze z mitu Rusi Kijowskiej, z doświadczeń XX wieku, ulepi się ta nowa ukraińska tradycja?
Oczywiście. Ja nie mam na ten temat żadnej wątpliwości. No tylko jest jeden warunek. Oczywiście Ukraina musi wygrać wojnę.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypominam, że profesor Igor Hałagida był moim dzisiejszym rozmówcą. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że nie ostatnią, bo zawsze znajdujemy jakiś dobry pretekst albo to w rzeczywistości, która dzieje się wokół nas, albo trochę w książkach, które czytujemy do tego, żeby porozmawiać. Bardzo jeszcze raz dziękuję i dobranoc państwu.
Dziękuję, dobranoc.
Strefa komfortu. Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada nic się nie stało. Mm-hmm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność, ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się, to myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Natomiast emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
tak? Tak, nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła, Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie, i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność, i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne, i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało, no pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka, nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić. A to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też niepotrzebne.
Bo to
dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Mm-hmm. Zdecydowanie. I to nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu.
Tak,
nie dostaje tej zabawki, bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo
tak.
Rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem, czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak? Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego. Pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa, jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujścia?
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom? I wtedy dopiero, tak? Próbujemy.
Dokładnie, tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.